Dzień dobry. Wczoraj Holandia, dzisiaj już Czechy i Irlandia. Jeszcze trochę musimy poczekać my na swoją kolej, ale na pewno z niecierpliwością wielu z Państwa wyczekuje eurowyborów. Już w niedzielę będziemy wybierać naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Mateusz Cholewa, analityk Stowarzyszenia Demagog w studiu z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.
Będziemy rozmawiać o fake newsach dotyczących Unii Europejskiej, bo te się szerzą. Nawet jeżeli one bezpośrednio nie dotyczą Unii, przynajmniej w naszym kraju, to mają wpłynąć na nasze decyzje. Bardzo dużo o fake newsach się ostatnio mówi. Zastanawiam się, czy to nie jest już może trochę wytarte pojęcie. Czy dużo jest tych fake newsów? One mają jakiś szeroki zasięg działania?
Jest o tyle wytartym pojęciem, że już nawet te profesjonalne organizacje fact-checkingowe, które de facto zajmują się zwalczaniem dezinformacji, odchodzą...
Tak jak wasza?
Tak, na przykład, a także inne organizacje w całej Europie i zresztą na świecie, odchodzą od tego terminu, bo on jest wykorzystywany trochę w celach politycznych. Mogą osoby kandydujące na przykład w tych eurowyborach w różnych miejscach na całym starym kontynencie mówić o tym, że opinia jakiegoś ich rywala jest fake newsem, albo że te badania naukowe są fake newsem. Więc my staramy się już podchodzić i dzielić te nieprawdziwe wiadomości według takich ścisłych kategorii jak dezinformacja, czyli taka celowo promowana fałszywa treść, której celem jest na przykład zmiana naszego zdania albo wzbudzenie jakichś negatywnych emocji. Możemy mówić o malinformacji, czyli prawdziwej wiadomości, która jest udostępniana w negatywnym kontekście albo z takim negatywnym celem. Czyli ktoś bierze rzeczywistą...
Jakiś przykład konkretny?
No moglibyśmy na przykład w rzeczy związane z imigrantami tutaj zastosować. To jest zresztą jeden z bieżących tematów dezinformacyjnych, który jest dostępny, udostępniany cały czas gdzieś szeroko w opinii publicznej. Czyli branie jakichś pojedynczych przypadków na przykład przemocy i ekstrapolowanie ich na całe zjawisko. Czyli mówienie, że jeśli jedna osoba, która przyjechała z zagranicy, dokonała jakiegoś negatywnego czynu, to oznacza, że wszystkie takie osoby prawdopodobnie doprowadzą do wzrostu przestępczości. No i wreszcie mamy misinformację i to jest pewnie zagrożenie, przed którym stoi każdy użytkownik mediów społecznościowych, czyli nieświadome promowanie nieprawdziwych wiadomości. Czyli natrafiamy na jakąś właśnie fałszywą wiadomość, jakiś fake news, przekaz, teorię spiskową, która wydaje nam się prawdziwa i w takiej czasem nawet dobrej intencji, żeby kogoś ostrzec. Tutaj przykład na przykład z okresu pandemicznego, kiedy pojawiały się takie przekazy o tym, że już wkrótce wojsko
zacznie... To było pole do popisu dla fake newsowców, tak jest. Takich nazwę, COVID-19.
Światowa Organizacja Zdrowia nawet wówczas ukryła taki termin infodemia, czyli już obok tego zagrożenia zdrowotnego było to zagrożenie związane z infosferą, gdzie dużo nieprawdziwe wiadomości zaczęło się pojawiać. Wówczas między innymi to doniesienie o tym, że wojsko zacznie zamykać miasta, że trzeba się uważać i uzbroić się w cierpliwość i przede wszystkim ruszyć do sklepów, żeby zrobić zapasy. I zauważyłem, że wśród nawet moich członków rodziny gdzieś zaczęło się to pojawiać w takiej, wydawałoby się, dobrej wierze ostrzeżenia i przygotowania się na coś, co w ogóle nie nastąpiło.
Wiemy już w takim razie, jakie są rodzaje manipulacji i wspomniał pan słowo klucz media społecznościowe, bo ja chcę wierzyć naprawdę, że my, Radio Poznań, fake newsów nie podajemy naszym słuchaczom, a one jednak gdzieś są.
To prawda. I szczerze, każde źródło przekazywania
wiedzy... Przepraszam. Ja wiem, że my nie podajemy fake newsów, żeby to było jasne.
Też mam taką nadzieję. Jest tak, że każde źródło informacji może stać się źródłem potencjalnego fake newsa. Również media, co zdarzyło się przy okazji depeszy PAP, która była podana w...
No właśnie, to przykład cyberataku z ubiegłego tygodnia.
Tak, aczkolwiek w tym wypadku reakcja mediów była bardzo dobra, ponieważ wbrew temu, co można było oczekiwać, że PAP jako wiarygodne źródło informacji i ich centrum informacji, które trafia do każdej większej redakcji w Polsce, to informacja o tej rzekomej, planowanej częściowej mobilizacji w lipcu tego roku nie poniosła się takim echem, jak prawdopodobnie osoba, która dokonała tego cyberataku, by zakładała.
Właściwie nikt tego nie udostępnił.
Tak.
A PAP zareagował błyskawicznie i to działało tak, że znajomi z innych mediów pisali: słuchaj, widziałeś te depesze, coś jest nie tak. Więc rzeczywiście na poziomie dziennikarskim bardzo zadziałał ten fact-checking. Dobrze by było, żeby on działał też na poziomie ludzkim, tylko to zawsze zakłada bardzo duży wkład pracy.
Tak, aczkolwiek jest parę takich założeń, czy też prostych kroków, które może zastosować każdy, nie tylko analityk Stowarzyszenia Demagog, który siedzi i każdy, każdego dnia wpatruje się w ekran komputera, szukając, co jest prawdą, a co nie. Czyli przede wszystkim zastanowienie się, jakie emocje dana wiadomość w nas wywołuje. Czy jeśli czujemy strach, gniew, lęk lub poczucie niesprawiedliwości, to już jest jakiś pierwszy sygnał, żeby zastanowić się, czy faktycznie ta wiadomość jest prawdziwa, ponieważ działanie na emocjach jest jakby pierwszym krokiem osób, które zawodowo dezinformują, bo one doskonale wiedzą, że jeżeli zadziałają na tę sferę naszego funkcjonowania, to wyłączą tę sferę logiczną. A czasem, jeśli zrobimy te dwa kroki wstecz, ten oddech, zastanowimy się nad tym, czy to, co czytamy, może rzeczywiście, czy faktycznie się wydarzyło? I sprawdzimy to na przykład w wiarygodnych źródłach informacji, to nawet nie zawsze muszą być organizacje fact-checkingowe, ale mimo wszystko do tego zachęcam. Ale mogą być to na przykład media. Czasem wpisanie paru słów kluczowych w wyszukiwarkę już pozwoli nam znaleźć kontekst danej sytuacji.
Jest taka organizacja, która nazywa się EDMO, European Digital Media Observatory, którego Demagog jest zresztą częścią. EDMO wydaje raporty od jakiegoś czasu, co miesiąc, które informują nas o dezinformacji. W maju osiągnęła dezinformację na temat Unii Europejskiej najwyższy poziom od rozpoczęcia specjalnego monitorowania. W kwietniu to również był szczyt. 15% całkowitej dezinformacji wykrytej na miesiąc przed wyborami właśnie stanowiły fake newsy dotyczące Unii Europejskiej. Czy w Polsce one są takie same jak w reszcie Europy?
Niektóre motywy się powtarzają. One są związane głównie z tymi inicjatywami Unii Europejskiej, które obejmują wszystkie państwa. Tu możemy na przykład powiedzieć o dezinformacji związanej z Zielonym Ładem, wokół której już od początku tego roku, również wokół protestu rolników, dużo pojawiało się takich fałszywych przekazów, głównie przedstawiających ten zbiór inicjatyw jako takie potężne ograniczenie wolności, często wykraczające poza to, co rzeczywiście się znajdowało w tych zapisach prawnych, czyli mówiących o na przykład zakazie uprawy warzyw i owoców na własny użytek, czy też o jakichś planowanych wywłaszczeniach. To będzie ten jeden etap. Są takie, które są uniwersalne i po części też łączą się z Zielonym Ładem, czyli wszelkiego rodzaju dezinformacja klimatyczna. Mówienie o tym, że albo zmiany klimatu nie ma, choć jest to coraz rzadsze z uwagi na coraz zwiększającą się świadomość tego zjawiska, ale wraz...
Ale wciąż się pojawia.
To prawda, ale mimo wszystko ewoluuje to już. To już nie jest negowanie tego, że zmiana klimatu w ogóle jest, tylko że mówienie o tym, że jest naturalnym zjawiskiem, albo że człowiek nie ma żadnego wpływu, bo jest tylko maciupkim elementem w tej wielkiej machinie kosmosu, na którą większy wpływ ma na przykład Słońce albo ustawienie naszej planety.
Takie cztery top historie, topowe, rozsyłane w maju po mediach nie tylko polskich, ale właśnie europejskich. Fake newsy, uwaga, może ktoś z państwa na nie natrafił. Na przykład pojawiła się taka, że żona zamachowca, który zaatakował słowackiego premiera Fico, jest uchodźczynią z Ukrainy i to ona jego namówiła do tego, żeby ten atak przeprowadził. Zdjęcia, filmy i inne treści fałszywie wyolbrzymiające eskalację konfliktu w Ukrainie i rzekomy bezpośredni udział członków państw NATO czy Unii, zaangażowanie ich w konflikt. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre rozmawiała rzekomo z dziennikarzem o tym, dlaczego Stany Zjednoczone wspierają nazizm na Ukrainie i ONZ, które obniżyło o połowę szacunkową liczbę palestyńskich dzieci i kobiet zabitych w Gazie. Tu jest tylko jeden przykład z Ukrainą, natomiast ona jest bardzo, bardzo częstym celem ataków w Polsce, to znaczy zdyskredytowanie Zełenskiego, że niby kupił willę w Wielkiej Brytanii od rodziny królewskiej.
Teraz
kupił
kasyno. Kasyno,
właśnie.
Tak,
jego żona wydaje miliony na zakupy w Mediolanie. Ktoś bardzo mocno próbuje wpłynąć na to, żeby Polacy nie lubili Ukraińców.
Tak. I to chyba ze względu na to, że jest świadomość wśród osób, które przygotowują te fałszywe treści ku jakimś celom, że ten temat jest dla Polaków istotny i być może to sprawia, że tej dezinformacji stricte związanej z wyborami i z Unią Europejską, bo nawet wśród tych tematów, o których powiedziałaś, zauważ, że nie ma bezpośrednich odniesień do wyborów. Mamy wydarzenia, które były w Słowacji, jest to część europejska.
Teoretycznie jest... nie ma, ale jednak tak. Wpływa na nasze decyzje.
Dokładnie. Później. I jest poszukiwanie tych takich tematów, które budzą duże zainteresowanie. Więc kiedy już protesty rolników się zakończyły,
jeśli coś grzeje w mediach, tak, to pojawia się wokół tego fake news.
Jest na to bardzo duża szansa. I to też jest pewien sygnał dla wszystkich, którzy są gdzieś w mediach społecznościowych i nie tylko, że kiedy dzieje się jakieś sensacyjne wydarzenie, czy to właśnie będzie zamach na premiera Fico, czy będzie to na przykład katastrofa irańskiego helikoptera, czy jakiekolwiek inne zdarzenie, które wywołuje duże emocje medialne, to ze względu na panujący szum informacyjny bardzo łatwo jest przygotować jakąś nieprawdziwą wiadomość z tym czymś związaną, wyciągnąć jakieś zdjęcie z kontekstu. To też ukraiński przykład jest do tego bardzo dobrym obszarem, żeby o tym powiedzieć, bo na przykład kiedy w Przewodowie wybuchła rakieta i dużo było niewiadomych, to w sieci zaroiło się na przykład od zdjęć, które miały rzekomo pokazywać to zdarzenie, kiedy po sprawdzeniu okazywało się, że w rzeczywistości była to na przykład Kijów albo Donieck z początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.
Na stronie demagog.pl znajduje się taka zakładka Sprawdzanie polityków. Rzeczywiście sprawdzacie, czy to, co powiedzieli, jest prawdą, częściową prawdą, manipulacją, czy zupełnym fałszem. Nie oszczędzacie żadnej partii. Niestety okazuje się, że politycy mówią niekoniecznie zawsze wszystko zgodnie z faktami. To można sprawdzić na stronie demagog.pl, ale to mnie prowadzi do pytania, kto powinien być odpowiedzialny za szerzenie fake newsów. Czy politycy albo różne portale powinny ponosić jakąś odpowiedzialność karną, cywilną?
To trudne pytanie i wydaje mi się, że w pewnym sensie te osoby, które mają największy wpływ na i mają największe zasięgi i też mają jakąś swoją odpowiedzialność, jak wspomniani politycy, czy odpowiedzialności karnej, nie wiem. Na pewno osoby takie powinny brać pod uwagę, że słowa, które mówią, mają znaczenie, albo treści, które jakiś portal bądź profil podaje dalej, udostępnia lub publikuje, może wpływać na opinię i w szczególności, kiedy nie ma pewności, czy dane informacje są prawdziwe lub nie, to wówczas trzeba te, wydawałoby mi się jako osobie, która zajmuje się fact-checkingiem, że jest to szczególnie istotne, aby takie informacje zweryfikować wcześniej.
Jasne jest, że te fake newsy, które miały zasiać zamęt w naszych głowach, na pewno już to zrobiły, ale warto, żebyśmy się nie dali, szanowni państwo. Taki apel, do którego Mateusz Cholewa, analityk Stowarzyszenia Demagog, jak sądzę, się podłącza.
Tak, nie dajmy się fake newsom, żyjmy w prawdzie, zgadza się.
Absolutnie. Jak trudna by ona nie była. Dziękuję bardzo, panie Mateusz, za wizytę w studiu i państwu również widzimy się w urnach 9 czerwca.